Już też te pieśni wskazywały i to, co mówił Piotrek. Tematem jest nieprzemienione serce. I takim głównym słowem chciałbym się podzielić, to jest z przypowieści Salomona 4,23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego troska źródło życia. I jak to jest bardzo ważne i może to będzie dość trudne słowo dzisiaj na to nabożeństwo, ale myślę, że całe Słowo Boże jest dla nas. I chciałbym przejść może przez takie główne myśli, które dla mnie były ważne. Już dawno przygotowywałem się też do tego słowa. To już było zeszłego roku nawet. Cały czas to było gdzieś właśnie w moim sercu. Temat serca człowieka, serca mojego i ten temat nieprzemienione serce. I chciałbym przejść może w takich myślach, które dla mnie były ważne. Nie wszystkie rzeczy będą poruszone, ale to, co dla mnie było ważne, to sobie tutaj wynotowałem. I może pierwsze, to jest, zacznijmy od samego początku, to jest Kain. Jak to wyglądało w jego życiu? I może słowo mówi w pierwszej Mojżeszowej 4,7. Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? Jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, do ciebie będzie jego pragnienie. I właśnie już na samym początku był to główny problem człowieka, serce, właśnie nieprzemienione serce. Kain dopuścił do swojego serca złą myśl i chodził z tym. Nie robił z tym nic, po prostu tylko dopuścił złą myśl i żył z tym, nie wiem jaki czas, ale żył. I ta zła myśl przyniosła pewne konsekwencje. Bóg do niego mówił, ostrzegał go. Nawet tu na tym zdjęciu jest, że pracuje, a dalej ma złe nastawienie, ma złe myśli w stosunku do swojego brata. To nie brat był problemem, ale problemem było jego serce, nieprzemienione, kiedy Bóg wyraźnie mu dał do zrozumienia, że przyjął ofiarę jego brata, dlatego, że jego serce było nastawione na Boże działanie, jego serce było w Boga skierowane. I tak właśnie dopuścił złe myśli, a konsekwencje wiemy, jakie były. Następna rzecz to jest, tak myślałem kiedyś o Babel, o wieży Babel. I tak samo i tam w tym miejscu nastąpiło zbuntowanie się przeciwko Bogu. Nastąpiło coś w sercu tych ludzi. Ci ludzie, kiedy szli, Boże Słowo mówi, że znaleźli taką równinę i tam postanowili, że zrobią sobie królestwo, zrobią sobie wieżę, której właśnie to ta wieża będzie takim przejściem do nieba, taką świątynią, w której jakby wszystko będzie, to serce będzie karmione, ale właśnie będzie karmione nie tym, co trzeba. Bo Bóg wyraźnie powiedział, że rozradzajcie się i zaludniajcie ziemię. Bóg dał nakaz taki. A oni powiedzieli, że nie, my nie będziemy się rozchodzić na całą ziemię, my będziemy w jednym miejscu. I Bóg mówi, że teraz już nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić. Czyli ta jedność w złym ma wielkie konsekwencje. To dzieje się pierwsze w sercu, a później dzieje się na zewnątrz, że to było tak mocne i tak w skutkach konsekwentne, że Bóg musiał zaingerować z nieba. Bóg pomieszał języki i wiemy, że ludzie rozdzielili się na 70 narodów na całym obliczu ziemi. I prawdopodobnie Bóg rozdzielił też ziemię, która była w jednym miejscu i rozdzielił wodami. Dlatego, żeby ludzie już więcej nie doszli do tego, co doszli wtedy, do jedności, ale w złym, przeciwko Bogu Jahwe, żeby człowiek nie doszedł przeciwko temu, że zjednoczy się, aby robić rzeczy przeciwne Bogu. I Tam jest więcej wątków, ale chodzi mi o tą biedność, ale w tym złym, że to serce nie było przemienione i skutki były też drastyczne. Następną tak osobą to jest Laban. Tak myślałem o tym człowieku i wiemy, że widział, jak Bóg błogosławi Jakubowi, a pomimo to jego serce było dalej nieprzemienione. Tu mówi Jakub, że ojciec wasz oszukał, to znaczy ojciec jego żon oszukał mnie już 10 razy. Jakby za każdym razem, kiedy była sytuacja, że już miał go wypuścić, miał go pobłogosławić, to zmieniał zapłatę. Może tak i trwało to aż 10 razy. I Jakub powiedział, to już jest koniec, to jest dość tego. To było właśnie jego serce nieprzemienione, kiedy cały czas widział, że Bóg błogosławi Jakubowi, ale nie chciał uznać, że to czyni Bóg, Jahwe, bo miał swoich bogów. I dlatego to serce, kiedy jest nieprzemienione, kiedy nie jest otwarte na Boga, to dzieją się naprawdę złe rzeczy i tak też Bóg ostrzega nas, żeby nie mieć takiego serca jak Laban. Następny jest Izrael. Też już było tu wspomniane o Izraelu. I Bóg mówi, on mówi to w Starym Testamencie, w Księdze Mojżeszowej, że zawsze błądzą sercem, czy zawsze ich zwodzi serce. I kiedy widzieli Boże dzieła, widzieli, jak Bóg się poruszał wśród tego narodu, a jednak cały czas ich serce zwodziło ich na złe drogi. A Bogu się rozchodziło właśnie, tak jak tu mówił brat Piotr, żeby to serce było cały czas zajmowane, było podbijane, żeby jakiś wysiłek, trud włożyć w to serce, żeby było przemieniane, żeby mogło rozróżnić, co pochodzi od Boga, a co nie pochodzi od Boga. I Bóg tu mówi, nie poznali moich dróg, dlatego że ich serce ich zwodziło. Następnie to są przyjaciele Joba. Też zastanawiałem się kiedyś na tym przykładzie tych przyjaciół Joba. Oni też mówili rzeczy, wydawałoby się dobre rzeczy mówili na temat Boga. Ale Bóg powiedział, że nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Job. To znaczy, to co oni kłamali? Czy nie, oni mieli nieprzemienione serce, dlatego tak mówili. Dlatego cały czas widzieli grzech u Joba, a nie widzieli tej Bożej rzeczywistości. A kiedy oni nie znali Bożego charakteru, oni tylko widzieli Boga sądu, a nie widzieli, że Bóg też ma jeszcze inne oblicze. Oni widzieli, że Bóg tylko karze za grzechy, ale nie potrafili tego rozróżnić, czy tak jest. I to było właśnie problemem ich serca. Ich serce cały czas było skierowane na to, co widzieli, na to, co oglądały ich oczy, a nie na to, co Bóg czyni. I dlatego Bóg uznał to, co mówili, że to jest kłamstwo, że to jest kłamstwo, że tylko Job mówił prawdę, a oni tylko mówili to, co widzieli, to, co widziały ich oczy i nie mówiliście o mnie prawdy. I to jest serce też, które nie umie prawdziwie współczuć, że w obliczu takiej tragedii potrafili tak boleśnie dotykać jego serca. I Job też nie wytrzymał w pewnym momencie i też uniósł się gniewem, uniósł się, zaczął wypowiadać też słowa, które też nie były dobrymi słowami, ale to właśnie spowodowało serce, że oni przyszli z takim nastawieniem złego serca, nastawieniem piętnującym, ale nie tak jest właśnie, że mamy widzieć Bożymi oczami, że to jest pragnienie Boże, żeby widzieć tak, jak On widzi. I następnie tak tu są faryzeusze i to To jest temat taki, temat rzeka. Można by było dużo na ten temat mówić, ale takich kilka pytań mi się nasuwało. Co spowodowało, że faryzeusze nie sprawdzili, skąd pochodził Jezus? Wiemy, że cały czas nazywali go Samarytaninem, że Samarytaninem jesteś. I mówili, że z Galilei żaden prorok nie wychodzi. I jakby spierali się wokół tematu, że Pan Jezus jest Samarytaninem, jest z Galilei, a nie z Betlejemu. I jakby dlaczego? Co było powodem, że oni nie sprawdzili tego, skąd pochodził Jezus? Przecież wiemy, że Pan Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim, w Judzie. I to mówi Słowo Boże. Ale oni nie sprawdzili tego, dlatego że ich serce na to nie pozwalało. Ich serce było nieprzemienione i dlatego byli w błędzie. Pomimo to, że znali Słowo Boże, wiedzieli, że Pan Jezus ma się narodzić w Betlejemie, ale jednak nie mogli tego uznać. A czy tak naprawdę było, że prorok z Galilei się nie wywodzi? Wiemy, że było kilka proroków z Galilei, między innymi Jonasz, a też i Izajasz mówi, że Galileja pogan ujrzy światło wielkie, ujrzy tego wielkiego proroka. Jak można przełożyć tak wielkie proroctwo odnoszące się do Galilei i mówić tylko, że z Galilei się prorok nie wywodzi? I właśnie to powoduje, że serce jest nieprzemienione. Dlatego człowiek nie może pewnych rzeczy widzieć, nie może zobaczyć, choć są tak oczywiste. I to, co odnosi się do mojego, do naszego życia, to jest właśnie ta przemiana serca wewnątrz. I tej przemiany potrzebuję ja, żeby widzieć dalej, żeby widzieć głębiej, żeby nie popaść w jakiś błąd. I następnie, co spowodowało, że nie badali pism, aby sprawdzić, czy tak się sprawy mają. Badali pisma, a Jezusa przyjąć nie potrafili. A Izajasz 53 mówi o Panu Jezusie. Mówi, jak ma cierpieć. Wszystko mówi, jak ma wyglądać życie Mesjasza, Pana Jezusa. Ale twierdzili, że badają pisma, a jednak nie badali pism. Nie badali, dlatego że gdyby badali pisma, to tak by widzieli, jaki ma być Mesjasz, jaki ma być ten, który ma przyjść, na którego oczekiwali. Ale mieli inne wyobrażenia o Mesjaszu, wyobrażenia oparte na tym, co ich serce dyktowało. Serce im dyktowało, że Mesjasz ma być potężny, ma być wielki, ma im dać wolność w kraju. Ale nie patrzyli na to, na tą pierwszą część Mesjasza, o którym mówił Izajasz czy inni prorocy. Jaki ma być Mesjasz, jaki ma być ten, na którego czeka cały naród żydowski. I to właśnie powodowało, że nie mogli tego zobaczyć, to było serce. Co powodowało, że twierdzili, że Jezus, będąc człowiekiem, czyni siebie Bogiem. A przecież Pan Jezus nie szukał swojej własnej chwały. I nie szukał chwały u ludzi, ale u Boga. I to było jego od początku pragnieniem, żeby szukać chwały u Boga, nie u ludzi. Ale ich serce było tak daleko zaślepione, że tego nie widzieli. Nie widzieli, że Pan Jezus nie szuka swojej chwały, nie robi tego, żeby sobie wziąć chwałę, ale szukał chwały u Boga, Ojca. A potem Pan Jezus im mówi, ale tego, który przyjdzie we własnym imieniu, to co? To tego przyjmiecie. Tego, który będzie szukać własnej chwały, to Izrael tego przyjmie. I to jest właśnie nasze serce, moje serce, kiedy ono nie będzie przemieniane, nie będzie podbijane, jak mówił Piotr, nie będzie zajmowane, to będzie zamknięte na pewne rzeczy duchowe, Boże. I można widzieć pewne rzeczy, a jednak nie mieć udziału w tym. I wiemy, że Antychryst upozoruje przyjście Mesjasza i niestety Izrael go przyjmie. I Ale to właśnie wszystko zaczyna się w naszym, w moim sercu. Następnie znamy Szczepana, Bożego sługę. I on też był takim bezkompromisowym nauczycielem, takim kaznodzieją, bardzo radykalnym. I może mówił ostre słowa, ale te ostre słowa miały pobudzić ich do myślenia, żeby zaczęli szukać powodu, zaczęli szukać problemu, co jest, że nie umiemy, czy co jest, że nie przyjmujemy tego, co przychodzi, coś nowego przychodzi. Właśnie Szczepan mówi, ludzie twardego karku i serca i uszu, czy mówi nieobrzezanego serca właśnie, to jest w tym tłumaczeniu nieobrzezanego serca, nieprzemienionego dokładnie serca. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. I mówi wyraźnie, dlaczego, jaki jest powód. Wy się sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, o których też nadmieniałem, tak i wy. I zostaje jeszcze pan zabity. I mówi też, Bóg nie mieszka w świątyni ręką zbudowanej. I znowu kolejna rzecz, no jak to? Przecież tyle tysięcy lat mieszkał i teraz nagle nie mieszka? Jak to jest możliwe? Przecież tak zawsze było, a teraz... Ale to właśnie rozchodzi się o serce. I Szczepan nie mówił rzeczy, których nie przeżył. Nie mówił czegoś, co było sprzeczne z Biblią. Mówił rzeczy, które usłyszał, które mu przekazali nauczyciele. I sam też był nauczycielem Słowa Bożego, był kaznodzieją. A jednak ich serca były tak kamienne, były tak, jak mówi to tłumaczenie, nieobrzezane, były tak nieprzemienione, że nie potrafili tego zrozumieć, nie potrafili tego przyjąć, że Bóg nie mieszka w świątynią ręką zbudowanych, bo nie mieszka. I mieszka w naszych sercach, chce mieszkać w naszych sercach. I to było tak trudne do ich uszu, do ich serca, że nie mogli tego przyjąć. I jeszcze uczniowie do Emaus, którzy idą. I w Łukasza 24-25, kiedy tak Pan Jezus z nimi rozmawiał i wiem, jak ich była reakcja. I w pewnym momencie, kiedy już powiedzieli Mu, dlaczego są tacy smutni, dlaczego tak przeżywają, to mówi do nich Pan Jezus o głupi i serca nieskorego, czy dokładnie leniwego. Tu jest użyte takie słowo bradys, to jest bierny, nieskwapliwy, powolny, bierne serce. Takie jakby serce, które jest bierne na to wszystko, co się dzieje. Myśli po swojemu, myśli tak, jak chce, tak, jak mu wygodnie, tak, jak mu po drodze. Nie tak, jak chce Bóg. I mówi o głupi i nieskorego serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Tu właśnie jest ta wielka walka o moje i nasze serce, aby serce moje było przemieniane, żeby wierzyć w wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym. We wszystko, co powiedzieli prorocy. Oni mieli swoje wyobrażenie o Mesjaszu, dlatego tego przyjąć nie umieli. I serce było zajęte wieloma rzeczami. Można byłoby tu więcej rzeczy wymienić. Różne stronnictwa, różne grupy. Było 24 stronnictw. I każdy jakby szukał to, co mu było łatwiej do przyjęcia. Faryzeusze, Sadyceusze, Herodianie, Eseńczycy i tak można wymieniać aż do 24. Jedni w tą stronę, drudzy w tą. Te serca były zajęte wszystkim innym niż tym, co jest najważniejsze, co pochodzi od Boga. I to serce mogło być leniwe i dlatego tych rzeczy przyjąć nie umieli. Tak, moja modlitwa jest, żeby moje serce nie było leniwe, żeby moje serce mogło być tak otwarte, tak jak i śpiewaliśmy w pieśni, że otwieramy swoje serca, aby moje serce było otwarte na to, co pochodzi z góry, na to, żebym mógł to rozróżnić, aby mógł to widzieć, to co przychodzi z Boga. Tak jak i dwóch do Emaus szli, Pan Jezus był wśród nich, rozmawiał z nimi, a jednak Go nie zobaczyli, jednak Go nie poznali. Dopiero Go poznali, kiedy dał się im poznać, ale ich serca były zajęte różnymi innymi rzeczami. Też wiemy, że w Koryncie też były grupy, czy frakcje Pawłowi, Piotrowi, Apolosowi, Chrystusowi. Są to rzeczy, które też zajmują serca, że można się jakby skupić na rzeczach, które są niby ważne, ale tak do końca nie mają wartości, zaśmiecają umysł. I wiemy też, że apostoł Paweł tak też dynamicznie usługiwał, tak bardzo teologicznie, mówił dość długo, też na kazaniach dość długo to trwało. Ale miał swoją grupę, że ludzie bardziej się skłaniali ku jego nauczaniu. W Koryncie był też Piotr, który bardzo płynnie mówił, bardzo krótko, tak, ale treściwie. Znamy to z jego listów też i nie wiem, czy wszyscy wiemy, autorem Ewangelii Marka jest apostoł Piotr. Według papiasza biskupa Hierapolis apostoł Piotr podyktował Ewangelię Marka Markowi Janowi. I wiemy, ta Ewangelia jest bardzo krótka, zwięzła, takie akcje się dzieją szybko. I niektórzy bardziej się skłaniają ku takiemu usługiwaniu, takiemu bardziej dynamicznemu, takiemu płynnemu, żeby krótko, zwięźle i było tak treściwie. Czy Apolos? Apolos, wiemy z Bożego Słowa, że był bardzo silny w argumentacji, był bardzo taki mocny w słowie i potrafił bardzo dobrze argumentować na podstawie Pisma. Niektórzy też się skłaniają ku takiemu może nauczaniu bardzo mocno argumentacji takich teologicznych, różnych wersetów. Też to jest dobre, ale te wszystkie osoby, apostoł Piotr, Paweł, Apolos, to jest dzieło Boże dla Kościoła i każdy z nich wnosi coś i to buduje cały Kościół. I apostoł Paweł to mówi, że jeden właśnie zasadził, drugi podlał, Bóg daje wzrost. Że to są słudzy, dzięki którym uwierzyliście. A czasami można jakby skupiać się na formie przekazu niż na treści. A to robi właśnie serce. Że serce człowieka jest łatwiej mu jest przyjąć coś, co jest mu wygodniejsze niż to, co jest trudniej do przyjęcia. Tak właśnie czyni nasza natura, że łatwiej przyjąć te rzeczy. Łatwiej się skupić wokół jakiejś grupy, łatwiej się skryć w tym, ale to jest... Jeszcze też byli Chrystusowi, myślę, że oni mieli problem z autorytetami w zborze ustalonymi, że Bóg mówi, że ustanowił pewien porządek, ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli. I Bóg ustanowił pewien porządek w Kościele i być może ci Chrystusowi mieli z tym problem, że oni uznawali tylko autorytet Chrystusa, a nie innych też, których Bóg by wyposażył. I można się wokół tego jakby grupować, ale to zajmuje nasz umysł, a nasze serce ma być wolne od tych rzeczy, od właśnie jakichś myśli, od stronnic, od takich grup. I na podsumowanie tego psalm, nie wiem, czy jest ten psalm, psalm 139, tam mówi, to jest psalm Dawida, 139, 23 i 24 wiersz. Psalm 139, to są końcowe wiersze. 23 I czwarty. Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Naszą moją modlitwą jest, aby Bóg przenikał moje serce, moje myśli. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. Że to jest moją modlitwą, żeby tak było, żeby te rzeczy, które, o których mówiłem, jeszcze będę mówił na temat serca, co zrobić, aby to nasze serce było przemienione. Boże Słowo też daje wskazówki, co zrobić. I teraz jakby takim głównym przesłaniu chciałbym się na tym skupić i już tu właśnie też mówił brat Piotr. Z listu do Hebrajczyków, 5 rozdziału, chciałbym przeczytać też kilka wierszy. To jest list do Hebrajczyków, 5 rozdział. Apostoł mówi, to jest 5 rozdział, 13 i 14 wiersz o karmieniu właśnie naszego serca, naszego ducha. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Że potrzebujemy karmić się twardym pokarmem, tak jak i tutaj w naszym życiu jest, że kiedy byliśmy mali, to karmiliśmy się takimi miękkimi pokarmami, w szczególności mlekiem, a później już coraz twardszy pokarm, coraz taki bardziej dostosowany do etapu naszego życia. I tak też jest w życiu duchowym, że powinniśmy się karmić tym twardym pokarmem. I tu mówi potem dalej, dlatego 6 rozdział, 1 wiersz, dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli, że czasami możemy też w życiu duchowym się zatrzymać na pewnych etapach i możemy dużo mówić o pokucie, o martwych uczynkach. To są te podstawowe nauki, które są na samym początku, ale trzeba iść dalej. To są ważne rzeczy, naprawdę bardzo ważne i tego nie pomijamy, ale to są rzeczy, według tego, co czytamy, to są rzeczy te podstawowe, to są rzeczy, to jest to mleko, które człowiek karmi się na samym początku nawrócenia, a później idzie dalej. I nawet tu autor mówi w pewnym momencie, że o tym, czyli o Panu Jezusie, mamy Wam więcej do powiedzenia, ale trudno Wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. To mówi 5 rozdział, 11 wiersz. Że trudno iść dalej w tej teologii, jeśli tych podstawowych rzeczy człowiek jeszcze nie rozumie. I tak właśnie jest z naszym sercem, że ono powinno być karmione na samym początku tymi rzeczami, a później idzie się dalej. Później trzeba cały czas iść dalej. To jest wzrost. I tak i w naszym życiu my się nie zatrzymujemy na etapie niemowlęcym, ale cały czas idziemy dalej. Jesteśmy, dorastamy, jesteśmy już potem dorośli i karmimy się. Tak i też jest w życiu duchowym. Następnie w liście do Rzymian też jest napisane w 12 rozdziale, 2 wierszu. Też takie bardzo mocne słowa. List do Rzymian 12:2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną, doskonałą wolą Boga. Żeby zrozumieć wolę Bożą, to następuje przemiana naszego serca. Przemiana waszego umysłu, to znaczy naszych myśli, naszych pragnień, naszych dążeń. A to właśnie powoduje Słowo Boże. To powoduje Duch Święty, że przemienia nasze serca. I ten proces przemiany jest całe życie. I od nas to zależy, na ile on jest. Tak jak od Izraela zależało, na ile oni zdobędą tą ziemię obiecaną. Oni ją mieli obiecaną, ale od nich zależało, jak oni się rozprawią z tymi wrogami. Bóg im to dał, ale teraz coś trzeba zrobić. I tak jest z naszym sercem. Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. I co trzeba zrobić, żeby to serce było przemieniane, było zmiękczane? I znowu autor listu do Hebrajczyków mówi w 13 rozdziale, 9 wierszu. Dużo dzisiaj czytamy listu do Hebrajczyków, ale bardzo cenne rzeczy ten na myśli zawiera ten list. 13 rozdział, 9 wiersz. Mówi już na sam koniec. Autor mówi: nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom, dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Umacniać serce łaską. Co to jest łaska? Trzeba było sobie dać teraz odpowiedź, że mamy umacniać nasze serca łaską. Myślę, że najlepszą definicją jest Słowo Boże, które mówi na temat łaski. I ona mówi, ta definicja jest w liście do Tytusa, w drugim rozdziale. List do Tytusa, drugi rozdział, 2:11-12. Drugi rozdział, 11-12. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. To jest właśnie łaska. Ona nas naucza, abyśmy wyrzekli się tych wszystkich rzeczy światowych i trzeźwo, i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie. To czyni łaska, że ona to serce umacnia, ona przemienia to nasze serce. I to serce właśnie jest tylko przemieniane przez łaskę, a ta łaska, ona nas poucza, abyśmy się tych rzeczy wyrzekali, wystrzegali. I co jeszcze powinniśmy zrobić, kiedy już to serce jest przemieniane? Powinniśmy go też rozszerzyć. I drugi list do Koryntian mówi o tym, 6 rozdział, 11 wiersz. Drugi list do Koryntian 6, 6 rozdział i 11-12. Nasze usta otworzyły się przed wami, Koryntianie, nasze serce się rozszerzyło. Nie jest wam ciasno w nas, lecz w waszym wnętrzu jest ciasno. I wiemy, jak zbór w Koryncie postrzegał apostoła Pawła. Nie będę tego czytać, ale znamy to, że wygląd jego jest lichy, że mowa do niczego. Listy wprawdzie ważkie, ale tak naprawdę to prowadzi cielesny typ życia. I tak się śmiałem trochę, że chciałbym taki cielesny typ życia prowadzić jak apostoł Paweł. Nie wiem, czy wy też byście chcieli? Ja bym chciał taki cielesny typ życia prowadzić jak apostoł Paweł. Ale właśnie zbór w Koryncie miał ciasnotę w sercu, że oni nie widzieli tych rzeczy duchowych. I taki ważny fragment jest też, który chciałbym na sam koniec przeczytać. Kiedy już nasze serce jest rozszerzone, to możemy zajmować się rzeczami dobrymi, ale niekoniecznie one dają nam wzrost. I chciałbym przeczytać taki może bardzo interesujący fragment z Pieśni nad Pieśniami. Jest to obraz Kościoła, to teraz to przeczytam, obraz Kościoła i Ducha Świętego. I czasami możemy dobrymi rzeczami się zajmować, może biblijnymi, ale one nie dają wzrostu naszego serca, oni nas nie zbliżają do Boga. Ale jakby jesteśmy bierni na pewne rzeczy, które się wydarzają. I to jest Pieśń nad Pieśniami, 5 rozdział, od 2 do 6. Ja śpię, ale moje serce czuwa. Oto głos mojego umiłowanego, który puka i mówi: otwórz mi, moja siostro, moja umiłowana, moja głębica, moja nieskalana. Moja głowa bowiem jest pełna rosy, moje kędziory kropli nocy. Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam ją wkładać? Umyłam swoje nogi, jakże mam je pobrudzić? Mój umiłowany wsunął swoją rękę przed otwór, a moje wnętrze poruszyło się we mnie. Stałam, aby otworzyć mojemu umiłowanemu, a oto z moich rąk kapała mirra, a z moich palców mirra spływała na uchwyt zasuwy. Otworzyłam mojemu umiłowanemu, lecz mój umiłowany już odszedł i zniknął. Moja dusza zasłabła na jego głos. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wołałam go, ale mi nie odpowiedział. I to jest obraz, co są obrazy Kościoła i Ducha Świętego, kiedy możemy mieć dobre rzeczy, możemy dobrymi rzeczami się zajmować, a jednak kiedy Duch Święty przechodzi, może nas minąć. I popatrzcie się, co tu mówi oblubienica. Ja śpię, ale moje serce czuwa. Możemy tak też uważać, że czuwa nasze serce. Możemy naprawdę widzieć Boże dzieło, bo tu jest oto głos mojego umiłowanego, który puka i mówi: otwórz mi, moja siostro, moja umiłowana, moja głębica, moja nieskalana. I Duch Święty przechodzi, a tu mówi: moja głowa bowiem jest pełna rosy, a moje kędziory kropli nocy. Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam ją wkładać? Tak, popatrzmy się tak dosłownie. To nie była taka suknia jak dzisiaj, tylko tą suknię, tak jak może na śluby kobiety zakładają, to tak w 5 minut nie idzie założyć tej sukni. To jakiś czas trwa. I faktycznie takie są, mogą to być argumenty, dobre argumenty, no nie założę ją szybko teraz. Ale czy Duch Święty się pyta, czym jest moje serce zajęte? On chce mieć ze mną relację. On przychodzi w momencie najbardziej nieodpowiednim dla mnie, ale przychodzi i chce mieć ze mną relację. Chce przemieniać moje serce, chce być blisko mnie, chce mi mówić, chce mi pokazywać. Ale co mówi? Umyłam swoje nogi, jakże mam je znowu pobrudzić? No słuszny argument, prawda? No przecież nie wyjdę, bo pobrudzę się. Ale Duch Święty się nie pyta, co teraz jest, czym jesteś zajęty. On przychodzi. On przychodzi wtedy, kiedy On chce. I mój umówiony wsunął swoją rękę przez otwór, a moje wnętrze poruszyło się we mnie. To nie oznacza, że my nie przeżywamy Boga, bo my przeżywamy Boga, Jego obecność, ale On chce mieć z nami relację. On chce przyjść do nas tak osobiście, tak blisko. On chce nie zadowolić, żebyśmy się zadowolili tym, co mamy. Taką społecznością, fajnymi spotkaniami, nabożeństwami. To wszystko jest piękne, ale kiedy przychodzi Duch Święty, to On chce z nami mieć społeczność, taką osobistą. I możemy mieć słuszne argumenty, możemy się zajmować wieloma dobrymi rzeczami, ale to spowoduje, że nie przyjmiemy tego, co z góry pochodzi. I także możemy przeżywać, tak jak i on włożył właśnie rękę przez otwór w tych drzwiach i moje serce się poruszyło we mnie, czyli coś przeżywa. Przeżywa i my przeżywamy wiele rzeczy, ale Duch Święty chce przychodzić do nas, do naszego serca, chce mieć z nami społeczność i On przychodzi wtedy, kiedy nie chcemy, kiedy nasze serca mówią nie teraz, bo mam to, tamto, siamto, wszystko jest ważne, ale nie to, co teraz. Ale wstała, aby otworzyć mojemu umiłowanemu. A oto z moich rąk kapła mirra. No ciężko jest otworzyć zasuwę, kiedy jest ręka jest wilgotna i jest mirrana, jest jakiś krem albo jakiś olej. Ciężko jest otworzyć coś, bo wiadomo, poślizg jest i tak dalej. Ale i spływała na uchwyt zasuwy, czyli nie było to łatwe otworzyć, ale zrobiła ten krok. ale już oblubieńca nie było. I tak też to jest takie dla mnie ostrzeżenie, taka lekcja, żeby szukać tego, co z góry pochodzi, szukać Jego oblicza, żeby moje serce było przemieniane, moje serce było wyczulone na Jego głos, na Jego działanie, żebym wiedział, kiedy On przychodzi, bo On chce mieć ze mną, z Tobą relację, z każdym z nas, żebyśmy mogli być przemienieni, żebyśmy mogli widzieć Jego dzieło na tej ziemi. Jak wcześniej mówiłem o tych przykładach, może wiele rzeczy by można było jeszcze mówić, ale największym problemem człowieka od samego początku było jego serce, że nie widziało tych rzeczy z góry, dlatego że było nieprzemienione. Było zajęte wszystkim innym, ale nie tym, co pochodzi z nieba, co daje Słowo Boże, co daje Duch Święty. I dlatego dla mnie jest to ostrzeżenie, że potem oblubieńca szuka tego oblubieńca, biega wszędzie, jest nawet zraniona, ale oblubieńca nie ma. I kiedy Duch Święty przychodzi, przychodzi po to, żeby do nas przemówić, żeby nas zachęcić, żeby nastawić swoje serce na przemianę. A wtedy naprawdę to są piękne rzeczy, kiedy czytamy o Bożych prorokach, o Bożych ludziach, którzy mieli otwarte serca, mieli przemieniane i widzieli te rzeczy, co pochodzą z góry. Widzieli Boże dzieło. Widzieli, że Bóg się porusza. A byli też tacy, którzy powiedzieli, nie, to tu się, ja w to nie wchodzę, bo to jest, to mi nie pasuje. Ale to serce jest największym problemem. Było i jest w naszym życiu, w moim życiu. I dlatego, tak jak czytaliśmy, żeby umacniać to serce, żeby ono było przemieniane, żeby rozszerzać swoje serca, żeby nie patrzeć tak wąsko, że ten jest cielesny, tu jest liche coś, tu to, bo to jest takie właśnie myślenie wąskie bardzo. Musimy poszerzyć nasze myślenie, że to Boże dzieło jest daleko więcej niż ponad to, co ja myślę, co ja wierzę. I dlatego tak chciałbym zachęcić przede wszystkim siebie. Było to trudno mi tak to zwiastować, bo jest to dość trudne słowo, ale cieszę się, że wytrwaliście do końca. I tak tym słowem też i z pieśni nad pieśniami chciałbym zachęcić siebie, żeby moje serce było zajęte oblubieńcem, tym, który ma przyjść. Wiemy, że czekamy na oblubieńca, oblubieńca czeka, Kościół czeka na przyjście oblubieńca, który przyjdzie w jednej chwili i jakie będzie wtedy nasze serce, nastawienie. Oby nie było takie, jak było w Kainie, że chodził może przez lata ze złymi myślami, złym nastawieniem, tak aż to wypłynęło i była tragedia. I aby też moje serce było przemieniane, rozszerzane, było umacniane, a wtedy te rzeczy Boże przyjmiemy. Nie będziemy właśnie obok tych rzeczy, będziemy w tym dziele Bożym. Bo Bóg cały czas mówi do Kościoła, mówi do każdego z nas indywidualnie, mówi też i przez Słowo swoje, które nam dał. Ale czasami możemy tych rzeczy w ogóle nie widzieć. Możemy być obok tych rzeczy. I można byłoby jeszcze więcej rzeczy mówić, ale tak widzę, że chyba czas by już był do tego, abyśmy też mogli skłonić się w modlitwie i zawołać do Boga takim jednym sercem, tak jak i w Dziejach Apostolskich zawołali jednym sercem. Panie, spójrz, Ty widzisz. I taki też jest moim pragnieniem, żebyśmy zawołali jednym sercem. Panie, Ty widzisz moje serce, moje nastawienia, moje myśli, moje pragnienia, do czego one dążą. Bóg to wszystko widzi właśnie i to karmienie się, o którym mówił Piotr, jest bardzo ważne, żeby, tak jak i autor listu do Hebrajczyków mówi o tym karmieniu się mlekiem, ale potem mówi o twardym pokarmie, że należy się karmić twardym pokarmem, żeby wzrastać, żeby widzieć, żeby rozróżnić wolę Bożą, żeby widzieć Boże rzeczy, potrzebujemy karmić się Słowem. I można wiele w historii, było wiele takich przykrych wydarzeń, że ludzie nie zobaczyli Bożego dzieła. Nie zobaczyli tego, co pochodzi z góry i sprzeciwiali się temu. Można wspomnieć wiele różnych ruchów przebudzeniowych, które były. I zawsze był sprzeciw. Ludzie nie widzieli Bożego dzieła, widzieli jakby ten ludzki element, a to powoduje serce nasze, które jest przemienione. Jeśli to serce jest przemienione, to to zobaczy. Jeśli serce nie jest przemienione, to tak jak faryzeusze mogli znać wszystko doskonale, ale jednak nie przyjąć tego. Jednak odrzucili Pana Jezusa, odrzucili Ducha Świętego, odrzucili Ewangelię, dlatego że ich serca nie były przemieniane. Mieli wiele wspaniałych rzeczy, znali Słowo doskonale, ale jednak rozminęli się z celem. I takim jest moim pragnieniem, aby moje serce było czyste, było wolne od jakichś rzeczy niepotrzebnych, żeby było zajęte tylko Słowem Jego i Jego przykazaniami. Także powstańmy do modlitwy, może taką społeczną modlitwą zawołajmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, za to, że mówiłeś do mojego serca, aby moje serce było wolne, było czyste, było naprawdę nieskalane. Czymkolwiek dzisiaj w tym świecie możemy, Panie, karmić się wieloma rzeczami, ale to nie umacnia naszego serca. Panie, daj, abyśmy się karmili tym, co umacnia serce, co rozszerza nasze serce, co naprawdę ma wartość przed Tobą. To pomóż, Panie, aby moje serce, jak ta ziemia obiecana, było zdobywane przez ten wysiłek, przez ten trud, Panie. To pomóż każdemu z nas, abyśmy nie byli w czymkolwiek zajęci, w jakimś myślach, nieprzebaczeniu, złym nastawieniu, Panie, czymkolwiek, dlatego że to nie zmieni naszego serca, to pogrąży go. To pomóż, Panie, daj nam siłę do tego, a wierzymy, że Ty chcesz mieć z nami społeczność, relacje. Tak i przychodzisz wtedy, kiedy Ty chcesz, Panie. Wtedy, kiedy może nie chcemy, ale Ty przychodzisz, bo chcesz mieć z nami społeczność. Dopomóż, Panie, dopomóż też i tym, którzy zmagają się może z jakimiś problemami w rodzinie czy osobistymi, może są to jakieś grzechy, z którymi nie dają sobie rady, ale Tyś jest mocniejszy niż to wszystko. Ty możesz dać wolność, Ty możesz dać uwolnienie w Twoim imieniu, w imieniu Pana Jezusa, co się stanie, że każdy z nas może być wolny. Dziękujemy Ci za to Twoje dzieło, które rozpoczęłeś w nas i chcesz je pełnić aż do końca. Dziękujemy Ci, że Twoje nastawienie jest dobre dla nas i chcesz, aby nasze serca były wolne, aby były czyste przed Tobą, a Ty wtedy działasz, Panie. Dziękujemy Ci za te przykłady Twojego słowa, że nas też i zachęcasz, ostrzegasz, Panie. Chwała Ci za to, niech i Twoje imię będzie uwielbione. Amen.